Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. W stanie wojny powiemy o możliwych scenariuszach walk na ukraińskim froncie w najbliższych miesiącach. Spróbujemy również przewidzieć, jak może wyglądać odbudowa Ukrainy i jaką rolę w tym procesie może odegrać Polska. Zaczynamy od aktualności. Władze obwodu ługańskiego twierdzą, że sytuacja wojsk ukraińskich w okolicach Siewierodoniecka pogarsza się. Wcześniej Ukraińcom udało się odbić pół miasta. Rosjanie wzmożyli ostrzał artyleryjski w tej części frontu, ostrzeliwując także pobliskie miejscowości Lisiczańsk i Popasną. Miasta te według lokalnych władz zaczynają przypominać Mariupol. Ambasador Ukrainy w Bułgarii, Witalij Moskałenko, wysłał do bułgarskiego MSZ-u oficjalną notę, w której prosi o przekazanie swojemu krajowi bułgarskiej broni zaprojektowanej w czasach sowieckich, takiej jak haubice i systemy rakietowe. Mają one posłużyć do walki z rosyjskimi wojskami. Okręty floty czarnomorskiej przegrupowują się na Morzu Czarnym. Stale utrzymuje się zagrożenie desantem na Odessę. Tak poinformował dziś rzecznik odeskiej administracji wojskowej, Serhii Bratczuk. Dodał on, że Rosjanie dysponują obecnie na Morzu Czarnym kilkoma pociskami manewrującymi i chociaż zagrożenie desantem na Odessę pozostaje realne, okupanci nie podjęli dotąd przygotowań do jego aktywnej fazy. Moskwie nie udało się w początkowym etapie wojny zdobyć Kijowa. Obecnie rosyjskie działania skupiają się na zdobyciu całości obwodu ługańskiego, w tym wspomnianych wcześniej miejscowości Siewierodoniecki i Lisiczańsk. Zapraszam na rozmowę z doktorem Piotrem Łukasiewiczem, który zaczyna od naświetlenia sytuacji na innych frontach rosyjsko-ukraińskiej wojny.
Oprócz tego w ostatnich tygodniach zdarzyła się również kontrofensywa dość znaczna, ukraińska na północ od Charkowa, która miała na celu wypchnięcie całkowite Rosjan z okolic tego miasta. Charków stał się miastem już nieostrzeliwanym przez Rosjan. Na północny wschód od niego Ukraińcy odzyskali dość znaczne tereny. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że to było głównie dzięki temu, że Rosjanie się wycofywali i w pewnym momencie zatrzymali to wycofanie. Dlatego więc Ukraińcy mogli postępować. I wreszcie trzecie zjawisko, bo to nie fakt, tylko raczej zjawisko. Zjawisko niewielkiej początkowo kontrofensywy ukraińskiej na południu Ukrainy. Próba obejścia czy też wejścia na teren zajętego przez Rosjan obwodu chersońskiego. Ukraińcy dzięki temu, że w zasadzie Odessę traktują już jako miasto niezagrożone ani rosyjskim desantem, ani rosyjską inwazją lądową, mogą przerzucać część przynajmniej stacjonujących tam jednostek 5. Brygady Pancernej w kierunku Chersonia po to, żeby próbować uczynić wyłom czy też włamanie w ugrupowanie rosyjskie, które w zasadzie zdobyło i Cherson, i Zaporoże bez większych walk jeszcze na początku wojny w marcu, w około miesiąc po jej rozpoczęciu. I tego rodzaju kontrofensywa jest pewnie taką próbą sprawdzenia, jak silna jest obrona rosyjska w tym kierunku. Próbą pokazania, że te wysiłki Rosjan, które w zasadzie służą już temu, aby zaanektować obwód chersoński, czy też przeprowadzić jakieś fikcyjne referendum, wprowadzają rubla, wprowadzają swoje sieci komórkowe, swoje podręczniki, etc. No, próbą pokazania, że nie wszystko jeszcze jest skończone wokół Chersonia i że może tam rozpocząć się jakieś większe działanie ukraińskie. Czwartym procesem przykuwającym chyba największą uwagę Rosjan i budzącą ich największe obawy jest najpierw taka mocno niepewna, później jednak zmaterializowana zapowiedź dostarczenia Ukraińcom wyrzutni wieloprowadnicowych, wyrzutni dalekiego zasięgu z rakietami sterowanymi. To one są sterowane przez GPS, ewentualnie inercyjnie. W każdym razie chodzi tutaj o wyrzutnię MLRS, bardzo celną, precyzyjną broń dalekiego zasięgu, która pozwoli, okazało się, że wreszcie, że Ukraińcy faktycznie dostaną tego rodzaju uzbrojenie od Amerykanów. Tego rodzaju artyleria rakietowa pozwoli Ukraińcom narażenie celów rosyjskich na odległość nawet do 70 km, więc to jest to zdecydowanie najdalej strzelająca artyleria. Wzbudza to oczywiste obawy Rosjan, ponieważ ich artyleria to jest z reguły zasięgu do 30-40 może kilometrów. Rosjanie boją się, że po prostu Ukraińcy będą mogli strzelać poza ich zasięgiem. Drugą informacją, która wzburzyła Rosjan, jest to, że Ukraińcy mogą wykorzystać tę amunicję, tu głównie chodzi nawet o amunicję, nie same wyrzutnie, do ostrzeliwania celów na terenie Rosji. Prezydent Biden w momencie, kiedy zdecydował się na przekazanie MLRS-ów Ukrainie, miał uzyskać od prezydenta Zeleńskiego zapewnienie, że ta amunicja nie będzie wykorzystana do działań ofensywnych przeciwko terytorium rosyjskiemu. Przed chwilą dosłownie wysłuchałem Siergieja Ławrowa, który twierdził, że na pewno Zeleński Bidena oszuka, że będzie atakowany teren Rosji. W związku z tym, i to było interesujące, Rosjanie będą czynili takie starania, żeby odepchnąć Ukraińców jeszcze dalej w głąb kraju, co zwiastowałoby jakąś ofensywę wojskową, żeby odepchnąć jeszcze mocniej Ukraińców od granic Rosji. Mówił to Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych, który nie ma pojęcia albo nie chce przyznać, że taka ofensywa rosyjska w najbliższych pewnie tygodniach jest bardzo mało prawdopodobna, a siły rosyjskie skupione na Siewierodoniecku i na Donbasie nie będą miały możliwości przeprowadzenia takiej ofensywy, żeby odepchnąć Ukraińców od ich granicy jeszcze mocniej w najbliższych pewnie miesiącach nawet.
Czyli w tym rejonie Siewierodoniecka, o którym wspomniałeś, w tej chwili dzieje się najwięcej. Tam siły rosyjskie starają się odciąć Ukraińców. To, co mówisz, też sprowadza nas do takiej rozmowy i próby jakiejś oceny tego, jakie opcje jeszcze w tej wojnie mają Rosjanie. To znaczy, w jaki sposób i gdzie mogą jeszcze atakować, żeby próbować złamać Ukraińców.
Tak jak wspomniałem, i chyba to jest zgodne z ocenami większości analityków obserwujących sytuację wojskową w Donbasie, w najbliższym czasie, w najbliższych może miesiącach, kilku, Rosjanie będą mieli dużą trudność z podjęciem dużej ofensywy na większą skalę. Oczywiście mogą kontynuować tą maszynkę do mielenia mięsa, jak czasem nazywa się ofensywa w Donbasie, czyli takie powolną nawałę ogniową i powolne postępowanie sił zmechanizowanych. Kampania ta zajmuje bardzo długo i okupiona jest dużymi stratami, no bo to jest wojna artyleryjska, wojna pozycyjna z przesuwającym się czasami 500 metrów dziennie frontem, po czym okazuje się, że ten front wraca na pozycje wyjściowe, bo nastąpił jakiś kontrataka strony przeciwnej. To nie jest tak, że Rosjanie są w tej chwili zdolni do jakiegoś znaczącego ruchu. Patrząc jednak na deklaracje polityczne, na deklaracje wojskowe i zachowanie sił rosyjskich, można założyć, że będą oni chcieli odzyskać jakieś, przegrupować swoje siły, odzyskać jakąś większą sprawność ofensywną. No i wówczas mogliby na przykład myśleć o wzmocnieniu tego kierunku na Charków, czyli próbować podejść pod miasto, nie wiem czy je zdobywać, ale próbować przynajmniej podejść pod miasto to leżące na północnym wschodzie Ukrainy, po to, żeby umocnić swoje zdobycze na wschód od tego rejonu. Na pewno tym kierunkiem, który Rosjanie muszą w tej chwili zacząć zwracać coraz większą uwagę, jest południe Ukrainy i próba zachowania zdobyczy terytorialnych, które zdobyli w pierwszym miesiącu wojny. To południe nieco nam zeszło z radarów, tak można powiedzieć, ponieważ tam się walki w zasadzie nie toczyły. Ale jeśli faktycznie Ukraińcy odnowią swój wysiłek na tym kierunku, będą walczyć nieco bliżej swoich linii zaopatrzeniowych niż w Donbasie, bo to jest jednak bliżej centralnej Ukrainy, Rosjanie będą się zastanawiać nad tym, jak obronić te zyski terytorialne, które już osiągnęli. Więc to są takie dwa, można powiedzieć, wysiłki rosyjskie, które można dość łatwo przewidywać. To, co najważniejsze chyba, nie ma możliwości upadku władzy w Kijowie, nie ma możliwości zajęcia Ukrainy zmasowaną ofensywą w ciągu prawdopodobnie chyba nawet tego roku. To już nie jest możliwe.
A zamiana operacji specjalnej na wojnę?
To byłaby ta opcja taka polityczno-wewnętrzna, ważna dla Putina w Rosji w ogóle. Powołanie, nie wiem, dużych ilości rezerw, wzięcie doświadczonych, czy po przeszkoleniu wojskowym, również oficerów, którzy potrzebni byliby do ich przygotowania i przećwiczenia tych rezerwistów. I uderzenie z takim, no powiedzmy, no nie wiem, kilkuset tysięczną armią z wyciągniętymi gdzieś z zapasów jeszcze Armii Czerwonej czołgami, co zresztą widzieliśmy, czołgi T-62 gdzieś pod Mariupolem i pod Melitpolem. Z tymi zapasami mogliby taką ofensywę prowadzić. Byłaby to rzeczywiście bardzo groźna sytuacja. Warto pamiętać, to zawsze warto przypominać, że w czasie II wojny światowej na terenie dzisiejszej Ukrainy operowało około 1 000 000 niemieckich najeźdźców i co najmniej tyle samo po Stalingradzie, tyle samo żołnierzy radzieckich wyzwalało Ukrainę. Więc jest to miejsce na ziemi, przez które powinny przetaczać się armie daleko większe niż ta, którą Rosjanie przygotowali do inwazji. I faktycznie zaangażowanie, znaczące zaangażowanie liczbowe, już nawet nie chodzi o ten sprzęt, który musiałby być jakoś wyjątkowo nowoczesny, który Ukraińcy przecież dostają ze swojej strony, ale nawet te masy ludzkie musiały być daleko większe, rosyjskie, aby móc myśleć o chociażby o zdobywaniu na serio Kijowa.
Troszeczkę zmieńmy temat i porozmawiajmy o tym, jak obie strony informują o tym, co dzieje się na wojnie. Mnie wczoraj, czyli w niedzielę, może uderzyło to złe słowo, ale zauważyłem dwie ciekawe depesze, to znaczy pierwszą, w której Ukraińcy mówią tak, każdy dzień opóźnienia w dostawie zachodniego sprzętu to jest śmierć około 100 żołnierzy i około 500 rannych żołnierzy. Natomiast kilka linijek wyżej była taka depesza minionej doby w trakcie ofensywy zginęło 7 żołnierzy ukraińskich. Jak ta strona ukraińska prowadzi tę politykę informacyjną, bo to, że pewnie nie podaje wszystkich swoich strat, jest oczywiste. No zresztą na tym też ta propaganda czy ta wojna informacyjna polega, ale jak ty na nią patrzysz?
Zakładam, że prezydent Zełenski, jeśli mówił o 100 żołnierzach dziennie, to faktycznie mógł mieć na myśli jakiś przypadek ostrzelania, jakiś koszar, jakiegoś zgrupowania ukraińskiego, które rzeczywiście zostało rażone czy artylerią, czy uderzeniem rakiet rosyjskich, gdzie faktycznie takie przypadki widzieliśmy w trakcie wojny, że ginęło po prostu dziesiątki żołnierzy, ginęły naraz w jakimś ostrzale i tu nie dopatrywałbym się jakiegoś przeinaczania rzeczywistości po prezydencie Zełenskim. Natomiast kwestia ubrania tego w słowa, pokazania pewnej ogólnej sytuacji, tutaj trzeba zadać sobie pytanie, no, do kogo przemawia prezydent Zełenski, a on głównie przemawia, no, przede wszystkim do swoich ludzi, do swoich obywateli, mobilizuje ich do obrony, do walki, ale również mobilizuje poparcie strony zachodniej, pokazując pewną nagłość potrzeby istotnego wzmocnienia sprzętowego wojsk ukraińskich przez Zachód. On to wypowiadał, te słowa, w momencie, kiedy w USA trwała dyskusja, i to była istotna dyskusja, nad tym, czy przekazywać Ukrainie MLRS-y wspomniane przeze mnie wcześniej. Jest to zrozumiałe, że Ukraińcy, pokazując pilność czy też dramatyzm sytuacji na froncie, jednocześnie chcieli skłonić opinię publiczną zachodnią przede wszystkim, amerykańską w tym przypadku, do bardziej skrzętnego działania niż to miało miejsce dotychczas i zdaje się, że było to skuteczne, ponieważ ostatecznie prezydent Biden i Pentagon zgodzili się na przekazywanie tej niezwykle potrzebnej Ukraińcom wojny. Po stronie ukraińskiej jest to dość zrozumiałe działanie. Możemy to nazywać propagandą, to jest oczywiście słowo brzydkie, ale też możemy nazywać to czynieniem wysiłków po to, żeby zmobilizować jeszcze większe poparcie dla obrony kraju. I to nie jest tak, że to jest poparcie fałszywe, czy też z jakichś wydumanych powodów. Po prostu Zachód się intensywnie i bardzo zdecydowanie zaangażował w obronę Ukrainy. Jak to określił sekretarz obrony Austin, wysiłek znaczącego osłabienia Rosji. Tyle strona ukraińska. Strona rosyjska, my żyjemy w takim bardzo dużym przekonaniu, że propaganda rosyjska, no używam słowa propaganda, czy przekaz informacyjny rosyjski jest bardzo zwarty, bardzo szczelny i cenzura gra pierwszorzędną rolę. I zwłaszcza obserwując telewizję rosyjską, możemy mieć wrażenie, że tam w zasadzie przekaz jest jednostronny. Wygrywamy, a jeśli nawet nie wygrywamy, to trzeba zaangażować większe siły. Łącznie niektórzy występujący tam dziennikarze mówią o wojnie atomowej, o ostrzeliwaniu Londynu, Warszawy, Waszyngtonu. Surmy bojowe bardzo głośno grają w rosyjskiej telewizji, ale jednocześnie pojawiają się też informacje, czy też pewne sfery informacyjne, tak jak filmy nagrywane przez blogerów, takich zwłaszcza tych tak zwanych ekspertów wojskowych, byłych żołnierzy, byłych oficerów, byłych analityków wojskowych, nieco bardziej zniuansowany mają przekaz i informacje podają o przebiegu wojny, pokazując błędy rosyjskie, pokazując, wręcz mówiąc o niekompetencji dowództwa, jak w przypadku słynnego już z rozbicia dwóch batalionów próbujących przeprawić się przeprawą pontonową przez rzekę Doniec, całkowicie zniszczonych 80 czołgów Ukraińcy prawdopodobnie i wozów bojowych zniszczyli w zasadzie w ciągu 2 dni. To nie jest propaganda, to jest pokazywanie takiego prawdziwego obrazu wojny. Oni na przykład informują o tym, jak bardzo nieszczęśliwi są rekruci brani przez rosyjskie wojsko z terenów zajętego przez Rosjan Donbasu, czyli z tych republik tak zwanych Ługańskiej i Donieckiej. Ci żołnierze, ci cywile w zasadzie brani siłą do wojska nie mają amunicji, narzekają na zaopatrzenie i giną nieproporcjonalnie dużo w trakcie tych działań wojennych, więc ci blogerzy się niejako za nimi się ujmują. Ale znowuż, tam nie ma mowy o zrezygnujmy z tego, no skoro nam tak źle idzie, to tak dajmy sobie spokój, tylko wręcz przeciwnie. Nie walczmy z jedną ręką zawiązaną z tyłu. Wiemy, jak wyzwalać, czy też wiemy, jak zajmować miasta. Wiemy, jak prowadzić ostrzały artyleryjskie skuteczne. Wiemy, jak prowadzić ofensywę, etc., etc. Więc tam jest z kolei takie ciśnienie na to, żeby tę wojnę jednak prowadzić do zwycięskiego końca przy zaangażowaniu jeszcze większej ilości sił. Czasami jest to ton apokaliptyczny, a czasami taki bardzo zdroworozsądkowy. Więcej siły, więcej mobilizacji, więcej wojska rzucić na różne kierunki działania po to, żeby podobnie tak jak w lutym i marcu Ukraińców związać na wielu obszarach kraju, co nie pozwoli im manewrować z kolei na terenie ich własnego państwa. Takie, można powiedzieć, zdroworozsądkowe wojskowe podpowiedzi, one są również dość ciekawe i coraz częściej się one pojawiają, nie podlegają cenzurze. Działa tam, nie wiem czy powiedzieć ulubiony, czy budzący moją żywe zainteresowanie niejaki Igor Girkin, Vel Strzałkow, znany jeszcze z czasów operacji w Donbasie w 2014 roku. Dość ponura postać, ale jednak interesująca ze względu na swobodę, z jaką się wypowiada. On nie używa słowa operacja specjalna, jak w zasadzie w telewizji jest to powszechne. Mówi o wojnie, o działaniach wojennych. Swobodnie krytykuje już nawet nie tylko generałów rosyjskich, ale wręcz, można powiedzieć, kompromituje samego Putina. Moim ulubionym momentem każdego dnia jest, kiedy Girkin wrzuca na swojego Twittera zdjęcie jakiegoś poległego żołnierza rosyjskiego, a zaraz obok zdjęcie Władimira Putina z taką machającego ręką, jakby mówił papa temu żołnierzowi, który właśnie jest kładziony do grobu gdzieś tam w Buriacji, w Dagestanie czy w innych dalekich republikach rosyjskich. To już jest przekaz taki bardzo ostry. Można domniemywać, czy też można pytać, czemu oni jeszcze w ogóle działają w tej bardzo mocno kontrolowanej sferze informacyjnej w Rosji. Są wytłumaczenia takie, że może to jest jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, a może właśnie wręcz przeciwnie, że są to ludzie, którzy no, podkreślając te błędy, podkreślając tą nieidącą dobrze operację specjalną, mówią, że oni będą służyć temu, że to rozpocznijmy wojnę. I tak naprawdę ten przełom nastąpi wtedy. Taka prawdziwa wojna pozwoli nam osiągnąć cele polityczne.
Doktor Piotr Łukasiewicz, analityk do spraw bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Mimo że działania wojenne w Ukrainie nie ustają, politycy i ekonomiści coraz częściej mówią o potrzebie odbudowy zniszczonego walkami kraju. W zeszłym tygodniu w Kijowie odbyły się pierwsze od 7 lat polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Jaki może być udział Warszawy w odbudowie ukraińskiej gospodarki? Kiedy rozpocznie się ta odbudowa? Po wojnie? Czy też w trakcie trwania walk? Między innymi z tymi pytaniami zwracam się do Kacpra Wańczyka.
To spotkanie, konsultacje międzyrządowe między rządami Polski i Ukrainy. Podpisano tam sporo porozumień tyczących się wszystkich istotnych elementów naszych relacji dwustronnych, czyli kwestii handlu, energii, współpracy służb granicznych, współpracy w odbudowie regionalnej właśnie, czy też pamięci narodowej. Dyplomacja, to każdy powie, kto kiedykolwiek się tym zajmował, jest sprawą gestów. Więc rzeczywiście to jest istotny gest, który pokazuje, że oba kraje starają się wyciągnąć te relacje na najwyższy szczebel poprzez podpisanie szeregu różnych memorandów. Wskazują na te sfery współpracy, w której są zainteresowane. Problem jest taki, że to są właśnie memoranda, czyli to są dokumenty niewiążące. Ich treść też nie jest jeszcze, przynajmniej ja nie mogłem się z nimi zapoznać, nie jest jeszcze jasna, więc dużo będzie zależeć od tego, jaka jest ta treść i jak ona będzie w praktyce realizowana.
No bo to zwykle w życiu tak bywa, o czym też pewnie nasi słuchacze wiedzą i czego też nieraz doświadczyli, że najpierw podpisuje się jakiś list intencyjny, a potem za pół roku już nikt nie pamięta w ogóle, że coś takiego było. Przez chwilę można się pokazać przed kamerami, ale czy z tego spotkania, czy z tych relacji, które teraz obecnie są między Polską a Ukrainą, może wyniknąć coś więcej niż tylko to, że politycy obu krajów spotkali się, podpisali różne dokumenty i my za pół roku będziemy rozmawiać o czymś innym i nie będziemy znowu pamiętać, że to miało miejsce.
Istotnym dokumentem, które może później służyć jakiejś faktycznej realizacji, jest właśnie to memorandum między naszym Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Ukraińskim Ministerstwem Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy. Rozumiem, że prawdopodobnie jest tam mowa o polskim wsparciu dla odbudowy Ukrainy jeszcze w trakcie wojny albo po jej zakończeniu w takiej czy innej formie. Dlaczego wydaje mi się, że to jest jeden z tych elementów, które mogą być ukonkretniony? Dlatego, że zaraz potem pan minister Dworczyk powiedział, że wybrano konkretne miejsce, gdzie Polska ma się zaangażować, czyli no on powiedział Charków, ale rozumiem, że miał na myśli obwód charkowski.
Co musi się wydarzyć oprócz tego, że musi być bezpiecznie, że rakiety muszą przez tak spadać? Co musi się wydarzyć, żeby Polska wzięła udział w odbudowie Ukrainy? A może najpierw należałoby postawić pytanie, jak taka odbudowa mogłaby wyglądać?
Pierwsza sprawa to jest kwestia pieniędzy. To znaczy, kto zapłaci za tą odbudowę i trudno mi spodziewać się, że za tę odbudowę zapłaci polski budżet, bo chyba nie mamy aż tylu pieniędzy. Jak się wydaje, liderem w finansowaniu, podobnie jak w innych krajach, które są w konflikcie zbrojnym lub były w konflikcie zbrojnym, będą organizacje międzynarodowe, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Te organizacje mają na to środki, mają też doświadczenie w tej działalności. Stany Zjednoczone będą zainteresowane dołożeniem pieniędzy do takiego funduszu odbudowy. No i oczywiście Unia Europejska, która wciąż chyba pozostaje największym jednostkowym donatorem pomocy międzynarodowej.
Twoim zdaniem to będzie jeden jakiś duży program, czy będzie kilka mniejszych? Być może dla słuchaczy to nie ma aż takiego znaczenia, ale pewnie z punktu widzenia efektywności wydawania tych pieniędzy pewnie będzie się liczyło też to, czy to będzie z jednego źródła, z kilku źródeł, ile osób będzie tym sterowało, gdzie będą podejmowane decyzje i tak dalej.
Najbardziej uczciwym rozwiązaniem byłoby właśnie powołanie jakiegoś konsorcjum lub forum lub platformy, która zrzeszałaby właśnie tych donatorów i na której wspólnie podejmowano by decyzje, jak te środki mają być wydatkowane i która też pozwalałaby na monitorowanie wydatkowania tych środków, ponieważ niestety pomoc humanitarna i rozwojowa, ponieważ jest dostarczana w trudnych sytuacjach, no niestety podlega pewnym problemom związanym z korupcją czy niewłaściwym wydatkowaniem środków, więc jest potrzebne także monitorowanie tego procesu. Stworzenie takiego konsorcjum, które z jednej strony decydowałoby o tym, jak i na co mają być wydatkowane środki. Po drugie, przeprowadzałoby przetargi na realizację tych celów. I po trzecie, prowadziłoby właśnie monitoring realizacji tych projektów. Byłoby pewnie najprostszym i najbardziej znanym rozwiązaniem.
Wspomniałeś o pokusach związanych z pieniędzmi, które wydaje się na odbudowę w różnych częściach świata. Ukraina też ma, czy może mieć, czy miała swoje problemy w tej dziedzinie. Mam tu na myśli oligarchię. I teraz pytanie, czy i jak duży wpływ na odbudowę tego kraju będzie miał ten system oligarchiczny, nie wiem, czy dobrze to nazywam, z jakim mieliśmy do czynienia do tej pory, bo z drugiej strony jesteśmy też w bądź co bądź jakimś takim przełomowym momencie za naszą wschodnią granicą. Wydaje się, że jest taki moment, że wiele rzeczy można też poukładać na nowo, a może nie.
Ja oczywiście chciałbym, żeby to był właśnie taki moment, w którym dochodzi do przebudowania istniejącego systemu ekonomiczno-społeczno-politycznego, który opiera się na istnieniu faktycznych, różnych ośrodków władzy nieformalnej w Ukrainie. Ale niestety obawiam się, że historia zaangażowania się zewnętrznego w kraje, które są wymagają odbudowy, pokazuje, że te działania umacniają istniejące struktury. To znaczy, to jest na takiej zasadzie, że kiedy się na przykład podejmowało działania odbudowy w jakiejś tam prowincji afgańskiej, żeby ta odbudowa mogła trwać, no to się porozumiewano z lokalnym watażką, nazywanym również w polskich mediach z angielskiego warlordem, dostawał jakąś część tych środków lub jego firma uczestniczyła w tych projektach, żeby on nie przeszkadzał. No to zazwyczaj takie było tłumaczenie. W wielu wypadkach to działało w tym sensie, że rzeczywiście realizowano ten projekt rozwojowy, odbudowę jakiejś części miasta, budowę szpitala. Natomiast utrzymywało istniejącą strukturę ekonomiczną. Trzeba pamiętać, że oligarchowie kontrolują różne przedsiębiorstwa, które będą brały udział w tej odbudowie. Kontrolują zasoby naturalne, które będą wykorzystywane w tej odbudowie, w związku z czym nikt się nie zgodzi na to, żeby równocześnie przeprowadzić pełną nacjonalizację i odbudowę Ukrainy.
A wracając jeszcze do tego pytania z początku naszej rozmowy, kiedy ta odbudowa mogłaby się rozpocząć, to znaczy Z jednej strony rozumiem, że chodzi o to, żeby w jakimś miejscu, które będzie odbudowywane, te działania zbrojne były dość dalekie, ale z drugiej strony, mimo tych sukcesów ukraińskich, które jednak wiążą się z trudną sytuacją militarną, to rośnie międzynarodowa presja na to, żeby ten konflikt w jakiś sposób zakończyć. Co też oczywiście nie wiemy, z czym się wiąże, czy on będzie całkowicie zakończony, czy tylko zamrożony. Jaka jest twoim zdaniem jakaś taka granica, od której się zacznie ta odbudowa?
Ta granica musi zostać wyznaczona przez władze ukraińskie i społeczność międzynarodową arbitralnie. Doświadczenie z poprzedniej fazy wojny, czyli tej wojny, która wybuchła w 2014 roku na Donbasie, sytuacja wyglądała tak, że podejmowano na przykład próby odbudowy wodociągu, na przykład łączącego jakieś części po obu stronach tak zwanej linii kontaktu. I przez jakiś czas ten wodociąg funkcjonował, po czym był niszczony przez ostrzał ze strony rosyjskiej. Ja nie jestem specjalistą wojskowym, więc nie znam się na zasięgach różnych artylerii lufowej czy rakietowej, no ale rozumiem, że każdy punkt w Ukrainie, na pewno wschodniej, można razić z terytorium rosyjskiego lub białoruskiego. W związku z czym do momentu całkowitego zwycięstwa, to znaczy realnego pokonania armii rosyjskiej, zawsze to zagrożenie będzie funkcjonowało. Nawet jeżeli zostanie podpisane jakieś zawieszenie broni, należy oczekiwać prowokacji ze strony rosyjskiej. Dlatego mówię, ten moment musi być arbitralnie określony przez strony, które chcą uczestniczyć w odbudowie.
Rozumiem przez to, że te firmy różne będą sobie tam kalkulować to ryzyko, czy możemy się tu pojawić w tym miejscu, czy to nam się opłaca, tak to będzie funkcjonować?
Ja nie widzę jakiegoś takiego jasnego momentu, w którym w najbliższym czasie, w którym będziemy mogli powiedzieć, a dobra, no to teraz już nic się nie będzie działo. W związku z czym teraz możemy rozpoczynać działalność. Ale to też znowu wrócę do przykładu odbudowy czy Afganistanu, czy Iraku. W tych krajach, mimo tego, że trwały działania zbrojne, prowadzono jednak działalność rekonstrukcyjną, więc to jest do wykonania, tylko oczywiście wymaga to kalkulowania ryzyka przez firmy. Pewnie istotnym czynnikiem, który się na przykład pojawił przy okazji problemu eksportu żywności z Ukrainy, no to jest kwestia ubezpieczenia, to znaczy no, zachodnie firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać transportów, które jadą na Ukrainę. No więc trzeba byłoby jakoś rozwiązać problem ubezpieczania, być może część środków z tej pomocy rozwojowej mogła być przeznaczona na taki cel.
Zaczęliśmy trochę od roli Polski, więc na niej skończmy. Firmy budowlane działające w Polsce będą odbudowywać, będą podwykonawcami, będą przyglądać się, jak kto inny będzie odbudowywał, jaka będzie albo jaka może być rola działających w Polsce podmiotów.
Z tego co wiem, część polskich firm, które funkcjonują w Ukrainie, między innymi w sektorze budowlanym czy powiązanym z sektorem budowlanym, nadal funkcjonują mimo wojny. Nawet te, które są w Kijowie, który był ostrzeliwany. Oczywiście to nie jest takie samo funkcjonowanie jak przed wojną, oczywiście są zagrożenia, natomiast nie zaprzestały swojej działalności. Istnieją duże firmy polskie budowlane, o których pewnie wszyscy wiemy, które mają doświadczenie w pracy za naszą wschodnią granicą, sięgające jeszcze czasów ZSRR, w związku z czym oni doskonale znają sytuację na miejscu, mają kontakty cały czas i wiedzą, jak się poruszać, mają też rozpoznany ten rynek w sensie logistycznym. Wydaje mi się więc, że polskie firmy będą zainteresowane udziałem w tej odbudowie. Problemem natomiast będzie kwestia skali, to znaczy do jakiego stopnia będą mogły same realizować te projekty, a na jakim etapie będą podwykonawcami. Wydaje mi się, że to jest duża szansa dla polskiego biznesu tego sektora. Są problemy, czyli jak to wpłynie na przykład na sprawy zatrudnienia, to znaczy, że to będzie jednak jakiś tam drenaż części pracowników z Polski, którzy działają w tym sektorze zarówno na tym niższym poziomie, jak i wyższym. Chociaż w sumie w Ukrainie też jest chyba wystarczająco dużo menadżerów, którzy jak odłożą broń, będą mogli zajmować się odbudową. Jeśli mógłbym tylko jedną rzecz dodać na koniec, bo wydaje mi się, że to jest istotne i warto o tym pamiętać przy planowaniu tej odbudowy. Kiedy się dokonuje odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych, bardzo często jest tak, że się implementuje od razu najnowocześniejsze rozwiązania, które są w danym momencie na świecie, no bo nie ma sensu przechodzić pewnych etapów. Może dojść do takiej sytuacji, w której regiony, w które pójdą pieniądze w Ukrainie na odbudowę, będą na znacznie wyższym poziomie niż pozostała część Ukrainy. I to jest istotne przy planowaniu tej odbudowy, moim zdaniem, że trzeba pamiętać o tym, żeby ta odbudowa była równomiernie rozłożona, żeby nie doprowadzać do utrzymywania różnic w poziomie życia między różnymi regionami Ukrainy.
Czyli odbudowujemy nie tylko wyłącznie na przykład Charków, czy te regiony, które widzieliśmy na zdjęciach, że były i są zniszczone, ale także na przykład drogę między Lwowem a Iwano-Frankiwskiem.
Dokładnie tak, tym bardziej, że właśnie drogi na zachodniej Ukrainie są drogami, powiedzmy, specjalnej troski i one wymagają, jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby większość transportu, eksportu ukraińskiego szła teraz na zachód, no to wymagana jest też inwestycja w infrastrukturę, a skoro inwestujemy w drogi, no to zainwestujmy też w inne rzeczy, zainwestujmy też w szpitale, szkoły w tych samych regionach.
Kacper Wańczyk, analityk do spraw Eurazji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień w poniedziałek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.